Drodzy Państwo, teraz spojrzenie ekonomiczne na ten problem. Problem, jak mówiliśmy, umowy o wolnym handlu CETA między Unią Europejską, do której należymy, a Kanadą. Naszym gościem tutaj oceniającym jest pan profesor Paweł Soroka, ekonomista. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże. No właśnie, jak tak na zimno, taka kalkulacja ekonomiczna, jak pan ocenia to, co przed nami? To znaczy, po pierwsze, potrzeba jest namysłu, jeszcze nic się nie pali. Spokojnie porozmawiajmy, oceniajmy też i korzyści, jakie z tego płyną, i także pewne i niekorzyści. No i dokładnie tłumaczmy tą umowę, jeśli chodzi o język angielski, prawda, i polski. To tak z mojej strony, a pana uwagi bardzo proszę.
To znaczy, ja bym chciał powiedzieć, że ta umowa jest bardzo obszerna. To jest kilkaset stron i wiele załączników. I bardzo niewielu specjalistów z tym się zapoznało. Ale co najgorsze, rządy dotąd ukrywały przebieg negocjacji nad tym dokumentem. Dopiero teraz, kiedy ma być głosowanie nad nim w Unii Europejskiej, a później w parlamencie, teraz dopiero zaczynają docierać informacje do opinii publicznej. Natomiast nie było jakiejś poważnej debaty specjalistów, ekonomistów. Wiem, że w trakcie negocjacji nad tym układem, no, wiodącą rolę odgrywały przede wszystkim wielkie koncerny, które mogą na tej umowie zyskać, a także lobbyści, którzy reprezentowali właśnie to środowisko. Natomiast na przykład ruch związkowy został wysłuchany w ostatniej fazie i wiadomym jest, że na przykład Europejska Konfederacja Związków Zawodowych jest przeciwko temu układowi, również w Polsce. No ostatnio OPZZ, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wypowiedziały się przeciwko temu układowi. Jedno można powiedzieć, że taka umowa o liberalizacji handlu, bo mają być zniesione cła, jest przede wszystkim w interesie silnych grup ekonomicznych, czyli koncernów, bo zawsze liberalizacja to jest, otwiera rynek i na tym rynku przede wszystkim skutecznie konkurują silni. Oni mogą w pierwszej fazie, mając wielki potencjał, no, oferować niższe ceny, żeby wypierać drobnych producentów, słabszych producentów, na przykład produktów rolno-spożywczych, bo ta liberalizacja przede wszystkim będzie dotyczyła produkcji rolno-spożywczej.
No właśnie, tylko cały czas, jak pan dobrze to zauważył, mówimy, ci wielcy, ci potężni tutaj czują zysk, natomiast nam, tym mniejszym, prawda, tym prawda, podmiotom, co będzie zaoferowane, powiedzmy, z tego wszystkiego? Czy czasami nie tylko to, że dostaniemy, prawda, przymus żywności z GMO i jeszcze również różne, prawda, no nie wiem, przymusowe zakupy niezdrowej żywności i tak dalej, czy to się tym nie skończy?
Czy tę umowę forsują właśnie duże grupy producenckie, koncerny, które wytwarzają żywność metodą przemysłową. Dość odległą od tych wymogów, które realizuje rolnictwo, nazwijmy to ekologiczne, a polskie rolnictwo pod wieloma względami właśnie z rolnictwem ekologicznym. Ta wielkoprzemysłowa produkcja żywności bardzo często opiera się na takim właśnie przyspieszonym tłuczeniu, na przykład jeśli mówimy o produkcję mięsną, żeby jak najszybciej uzyskać produkt, który można na rynku sprzedać, i jest obawa, że będzie to żywność, do której będą właśnie dodawane różne produkty chemiczne już w trakcie hodowli zwierząt w postaci ferm wielkich, bo to zresztą już w Polsce się pojawiło, bo mamy niektóre fermy zagraniczne. I mogą być także obniżone wymogi ekologiczne. Na czym straci ochrona środowiska. Wielkie koncerny za tym oczywiście lobują, bo chcą po prostu zdobyć kolejny rynek zbytu. Europa gdzie jest mimo wszystko dość wysoka zamożność, no to jest wielki rynek zbytu.
No właśnie, to może na skróty myślę, panie profesorze, upraszczam zbytnio, ale może to jest tak, że nasi rolnicy nie produkują zdrową żywność na tych, prawda, zdrowych jeszcze gospodarstwach, ziemiach, ale wysyłają ją, bo takie będą tutaj pokusy cenowe do Holandii, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, a my będziemy, prawda, jeść wszystkie te kurczaki i tak dalej, produkowane na właśnie kukurydzy z GMO, której wielkie ilości tony będą przesyłane, bo będą tanie, prawda, u nas na miejscu. Będziemy dla siebie żywność taką jeść. To też tak może być.
No może tak być. W każdym bądź razie warto też się przyjrzeć doświadczeniom, które wynikły z podobnego porozumienia o wolnym handlu, tak zwana NAFTA, to jest Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Jest to porozumienie o liberalizacji handlu głównie artykułami przemysłowymi między Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi a Kanadą.
Jak właśnie Meksyk na tym wyszedł?
No i gdyby ocenić właśnie korzyści, jakie mają producenci w Meksyku w porównaniu do amerykańskich, no to ich korzyści są zdecydowanie mniejsze. Tutaj też musimy pamiętać o tym, że na terenie Kanady funkcjonuje dużo spółek amerykańskich, filii koncernów wielkich amerykańskich, także to porozumienie to będzie otwarcie dla nich rynku w Europie, nie tylko właśnie dla firm kanadyjskich, ale także dla firm amerykańskich, a to są bardzo silne ekonomicznie podmioty, które mogą dużo bardziej skutecznie konkurować no, ze słabszymi podmiotami europejskimi, choćby mniejszymi, małymi firmami polskimi.
Czyli co, w skrócie mówiąc, wielka rozwaga, wielka uwaga, nie dajmy się ograć.
A jeszcze tutaj dodam na zakończenie, bo to jest kolejny przejaw działań na rzecz globalizacji. No, ta globalizacja przede wszystkim w dotychczasowym wydaniu służy wielkim. To, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili Trump zdobywa tak duże poparcie, stosunkowo duże poparcie w wielu kręgach społeczeństwa amerykańskiego, to między innymi tam, gdzie pod wpływem globalizacji utracono miejsca pracy, bo wielkie koncerny przenosiły produkcję tam, gdzie była dla nich opłacalna, do Azji. To samo protest w Walonii jest tego przejawem. Tam też nastąpiła degradacja rodzimego przemysłu pod wpływem takiego właśnie wielkiego otwarcia się na siły globalizacji. Dlatego powinniśmy bardzo poważną debatę na ten temat zorganizować, gdzie by się mogli wypowiedzieć specjaliści, także tacy, którzy mają właśnie krytyczne podejście do globalizacji.
Tak, żeby ta umowa nie zmiotła po prostu naszych drobnych, ale ważnych przedsiębiorstw, które przecież tworzą no, rynek i produkcyjny, a także potem i dla konsumentów polskich i nie tylko. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nasz gość, pan profesor, ekonomista Paweł Soroka. Dziękuję bardzo.